Bonjour. Witam Cię w 8 odcinku podcastu Francuski w dialogach. Czy są wśród moich słuchaczy studenci? Ktoś może na licencjacie, magisterce? A może na studiach podyplomowych? Do sesji jeszcze trochę, chyba że ktoś podchodzi do wybranych egzaminów w tak zwanym przedterminie. Być może nawet już teraz do czegoś się przygotowujesz. Zgodnie z obietnicą zdradzam kierunek studiów Emmy. Jest to fizyka. Fizyka. Dla mnie czarna magia, która tylko od czasu do czasu przy niektórych tematach stawała się jaśniejsza, także zdecydowanie bliżej mi do Delfiny studiującej psychologię. Dzisiaj podsłuchamy, jak jedna z dziewczyn męczy się z nietypowym dla niej materiałem. Ostrzegam, że dialog będzie najdłuższy w historii literkowego podcastu i z pewnością wymagający. Zachęcam jednak do wytrwania do końca. Potem wszystko dokładnie wyjaśniam.
Putain, j'en ai marre.
Emma, ça va?
Non.
Ma belle, mais qu'est-ce qu'il y a? Je te vois rarement aussi énervée.
C'est parce que je n'arrive pas à apprendre un truc par cœur. Je suis plutôt habituée aux choses comme les recherches, les calculs, etc. Et là, il me demande d'apprendre l'histoire de la physique. L'histoire. C'est pas du tout mon truc, là. Il y a trop de dates, trop d'infos. Et d'ailleurs, je me demande, ça sert à quoi?
Emma, calme-toi. Je vais t'aider.
M'aider? Mais comment?
Contrairement à toi, je suis habituée à ce genre de matériel. Je vais te montrer comment apprendre pour que ça rentre dans ta tête de physicienne.
Bon, vas-y, on essaye.
Super. Alors, tout d'abord, tu dois choisir la source principale.
Ouais, j'ai des notes de cours imprimées.
Et ça couvre tout?
La plupart, ouais.
Et le reste?
C'est ici.
C'est quoi?
Ben, un livre.
Mais tout ce qui est dedans te regarde?
Non, que des premiers chapitres.
Ah ben voilà. Donc on va commencer par le bouquin. Il te reste combien de temps jusqu'à ton examen?
Exactement 8 jours.
8? C'est bien. Donc il nous faut un planning, le bouquin d'abord. Tu vas lire les 2 chapitres aujourd'hui, sans prendre de notes. Tu peux juste marquer des infos cruciales. Les notes de cours en combien de pages?
87.
Ok, alors on va diviser la lecture en 4 parties. Demain, tu vas lire la première partie. Et si jamais ça te fait penser à un truc que tu avais vu dans le livre, retrouve-le et complète les infos dans le document, c'est-à-dire dans les notes. Après-demain, tu continues avec la deuxième partie du cours et les 2 jours suivants, les 2 parties suivantes. Mais alors, ce qui est hyper important, c'est de lire tout ça à voix haute. Et tu vas prétendre que tu es la prof et que tout ce que tu lis, tu le sais déjà.
Quoi?
Oui, oui, t'as bien entendu. Tu vas devenir une comédienne.
Del, tu me connais. Je ne me vois pas du tout dans ce genre de... Je ne trouve même pas de mort, de conneries.
J'avoue, c'est un peu ça, mais crois-moi, ça marche. Il s'agit de convaincre ton cerveau que, de 1, ce que tu lis est super intéressant pour toi, et de 2, que tu le sais déjà. Parce qu'il va te croire, essaye.
Bon, peut-être. J'ai pas vraiment d'autres idées comment m'y prendre.
Super. Alors, tu vas voir, ça va t'aider. Alors aujourd'hui, le livre... Après, pendant 4 jours, la lecture active de tes notes. Et il te reste 3 jours de répétition. C'est génial.
Et quoi faire pendant ces 3 jours?
Tu peux consacrer 2 jours pour prendre des notes en se basant sur ce que tu en as déjà. Des notes avec des mots-clés, les dates les plus importantes, etc. Ça te fera gagner une nouvelle perspective. Et tu vas vérifier si tu as vraiment compris cette histoire et si tu as trouvé des liens de cause.
Ça a l'air logique. Et le jour avant l'examen?
Ben, tu révises tout dès le début. Po pierwsze, bravo za dotrwanie do końca dialogu. Było dużo, było szybko, no i przez to nie było łatwo. Ale teraz przebrniemy przez to wszystko razem. Gotowa? Gotowy? Dialog zaczyna się od ekrzyku Emmy. Putain, j'en ai marre. Tak właśnie powiedziała. I tutaj się już zatrzymamy. Pierwsze słowo jest wulgarne i choć znaczeniowo odpowiada polskiemu przekleństwu na K, to jednak francuskie putain jest stosowane dużo częściej i nie ma aż takiej, nazwijmy to, mocy rażenia. Zatem na spotkaniu w pracy czy podczas pierwszego obiadu rodzinnego u nowej dziewczyny raczej nie powiemy tego słowa. Ale już podczas przerwy na lunch, spotkania ze znajomymi czy nawet rozmowy przez telefon z rodzicem nie powinno to nikogo zszokować, ale mówię nie powinno, bo nie chcę generalizować. Każdy ma inną wrażliwość, także uczniom zalecam omijanie tego typu słów, dopóki nie będziecie mieli naprawdę pewności, że dany kontekst, dana relacja umożliwia Wam zastosowanie chociażby słowa putain. Wróćmy do wypowiedzi Emmy. Putain, j'en ai marre. J'en ai marre. En avoir marre albo podobnie en avoir assez to mieć czegoś dosyć. Delphine reaguje od razu, dziwiąc się, że jej przyjaciółka jest aussi énervée, czyli tak, w domyśle tak bardzo zdenerwowana, aussi énervée. Pyta ją, co się dzieje. Emma tłumaczy, że nie jest w stanie nauczyć się czegoś na pamięć. I co mówi? C'est parce que je n'arrive pas à apprendre un truc par cœur. C'est parce que je n'arrive pas à apprendre un truc par cœur. Un truc to takie właśnie potoczne coś, a apprendre par cœur to jest bardzo ciekawy zwrot, bo dosłownie on oznacza uczyć się czy też nauczyć przez serce. Jednak chodzi tutaj właśnie o uczenie się czegoś na pamięć. Spotkałam się z takim wyjaśnieniem, że geneza tego wyrażenia wywodzi się z wierzenia czy też wierzeń antycznych Greków. Według nich to właśnie serce było centrum ludzkiej świadomości, a więc tam też zapisywała się, powiedzmy, nasza zdobyta wiedza. W dobrym zapamiętywaniu pomagają dobre nawyki. Wiecie, jak po francusku powiedzieć, że jesteście do czegoś przyzwyczajeni? Posłuchajcie, jak to mówi Emma.
Je suis plutôt habituée aux choses comme les recherches, les calculs, etc.
Czyli être habitué à faire quelque chose, à quelque chose. Mamy też czasownik s'habituer, czyli przyzwyczajać się do czegoś.
Les premiers mois après le déménagement étaient difficiles. Mais au fil du temps, je me suis habituée à ce nouvel entourage.
Tak, taki przykład dla czasownika s'habituer. Mais au fil du temps, ale z czasem, je me suis habituée à ce nouvel entourage. Przyzwyczaiłam się do tego nowego otoczenia. Emma ma w sobie dużo niezrozumienia wobec konieczności uczenia się historii fizyki. Pyta siebie, elle se demande, czemu to służy?
Ça sert à quoi?
Ça ne sert à rien. Ça sert à rien de s'énerver. Servir à quelque chose ou servir à quelqu'un, to służyć czemuś komuś. Se servir z kolei, czyli w formie zwrotnej ten czasownik, zmienia znaczenie. Se servir de quelque chose, to będzie korzystać z czegoś, częstować się czymś. Delphine uspokaja przyjaciółkę.
Emma, calme-toi.
Se calmer, to uspokajać się. A więc tak jak w języku polskim mamy do czynienia z czasownikiem zwrotnym. Se calmer. Odmieńmy sobie to.
Je me calme, tu te calmes, il, elle, on se calme, nous nous calmons, vous vous calmez, il, elle se calme.
Standardowo osoby z buta, czyli cała liczba pojedyncza i trzecia osoba liczby mnogiej, brzmią tak samo. Tak, mamy calme, 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 calme. Je me calme, tu te calmes, il se calme, il se calme. Calme-toi to będzie oczywiście tryb rozkazujący. Uspokój się. Calme-toi. Przy czasownikach zwrotnych się dla drugiej osoby liczby mnogiej to jest przecież ty. Dlaczego więc tutaj mamy toi? Żeby to zrozumieć, powiedzmy sobie opcję bez zmiany, czyli calme-ty.
Calme-ty.
W języku francuskim słowa nie mogą kończyć się w taki, powiedzmy, zamknięty sposób. Dlatego na przykład z je m'appelle mamy taką sytuację, że dodajemy L, tak? Podwajamy spółgłoskę L, bo ona ma taki efekt, że E, które przed nią stoi, otwiera się. Czyli zamiast je m'appelle,
bo tak by to brzmiało, gdyby L nie było podwojone, mamy je m'appelle. Podobnie jest zresztą przy czasowniku se lever, który też należy do pierwszej grupy. Tutaj dodajemy accent grave, czyli ten sam, który występuje między innymi w słowie père. Accent grave dla wszystkich osób z buta, czyli właśnie znowu cała liczba pojedyncza i trzecia osoba liczby mnogiej, te, które mają tak naprawdę nieme końcówki, one uzyskają accent grave nad e. I mamy nie je me lève, tylko je me lève. Tutaj, w tym naszym zwrocie calme-toi, mamy do czynienia z jeszcze innym trikiem, z jeszcze innym rozwiązaniem. Wykorzystano istnienie zaimków akcentowanych. Możliwe, że nie znacie, nie kojarzycie tej nazwy, ale na pewno wiecie, o co chodzi. No bo każdy z Was chyba wie już, jak powiedzieć ja też. Moi aussi, moi aussi. To moi to jest właśnie zaimek akcentowany. One pojawią się też w takich zdaniach jak na przykład c'est pour toi albo je vais au cinéma avec lui. To są zaimki akcentowane. W dużym uproszczeniu stosować te zaimki akcentowane będziemy wtedy, kiedy będziemy chcieli właśnie zaakcentować jakąś osobę. I właśnie tutaj w tym calme-toi po prostu uznano, że ty, ta forma zwrotna dla drugiej osoby liczby pojedynczej, musi się zmienić na zaimek akcentowany toi. Żeby nie było takiego zamkniętego dźwięku calme-ty, tylko calme-toi. Chwilę później Delfin używa zresztą zaimka akcentowanego toi w takim klasycznym zastosowaniu. Contrairement à toi, je suis habitué à ce genre de matériel. Contrairement à toi. W przeciwieństwie do ciebie. Podkreślam, że tu chodzi o ciebie, dlatego używam zaimka akcentowanego. Contrairement à toi, je suis habitué à ce genre de matériel. W przeciwieństwie do ciebie, jestem przyzwyczajona do tego typu materiału. Emma ulega. Bon, vas-y, on essaye. Delphine radzi więc, żeby Emma na samym początku zaczęła od wybrania głównego źródła nauki. Na samym początku. Wiecie, jak w podobny sposób podkreślić początek w języku francuskim? Przy pomocy jakiego słówka? Delphine użyła słowa d'abord, czyli najpierw. A żeby je wzmocnić i uzyskać coś, co moglibyśmy przetłumaczyć na nieużywane już za bardzo w języku polskim najsam pierw, czyli tak jakby najbardziej najpierw, dodała wyraz tu, T-O-U-T. I powstało tout d'abord, tout d'abord. Posłuchajcie w kontekście. Super, alors tout d'abord tu dois choisir la source principale. Emma przytakuje i daje znać, że ma wydrukowane notatki z wykładu. Des notes de cours imprimées. Delphine upewnia się, czy notatki z wykładu pokrywają całość. Et ça couvre tout? Et ça couvre tout? Couvrir, w zależności od kontekstu, będzie oznaczać przykryć, pokryć, zakryć. A découvrir? Odkryć. Przedrostek D nadaje znaczenie wycofania jakiejś akcji. Trochę jak takie nasze polskie od. Dziewczyny rozmawiają dalej. Okazuje się, że les notes de cours couvrent tylko la plupart, większość materiału. Le reste, reszta, jest zawarta w pierwszych dwóch rozdziałach książki. Wiecie, jak powiedzieć książka? Livre. Brawo. Un livre. To, że książka jest w języku francuskim rodzaju męskiego, możecie zapamiętać, zapamiętując połączenie danego słowa, tego słowa, książka, z jakimś przymiotnikiem, który w formie żeńskiej zabrzmiałby inaczej. Czyli najlepiej znaleźć sobie taki przymiotnik, który kończy się na przykład na T albo D. No to weźmy sobie standardowo intéressant. W formie żeńskiej intéressant zabrzmiałoby intéressante, no ale ponieważ książka jest rodzaju męskiego, to mamy un livre intéressant. Un livre intéressant. Rodzaj męski. Okej, ale jak jeszcze możemy nazwać książkę? To określenie pojawiło się właśnie w dialogu. To jest takie potoczne określenie. Zaczyna się na literę B. Le bouquin. un bouquin. I to Delphine właśnie używa tego zwrotu. I radzi przyjaciółce zacząć od bouquin. Podkreśla też, że to, co jest hyper important, to żeby czytać à voix haute. Lire à voix haute to czytać na głos. Parler haut, mówić głośno. Parler haut. A parler bas, mówić cicho. Parler bas. To z kolei możecie kojarzyć z piosenki Edith Piaf. Quand il me parle tout bas. Czyli kiedy do mnie mówi tak cicho, takim też niskim głosem, tak moglibyśmy to zrozumieć, takim przyciszonym. Co ciekawe, możemy równie dobrze powiedzieć lire à voix haute, jak i lire à haute voix, tak? Czyli ten przymiotnik może wylądować zarówno przed, jak i po rzeczowniku. Swoją drogą bardzo Wam polecam czytać na głos po francusku. To świetny sposób na ćwiczenie mięśni i oswajanie się z brzmieniem swojego głosu w innym języku. Delphine zachęca Emmę nie tylko do czytania à voix haute, ale również do udawania, że jest nauczycielką i że wszystko to, co czyta, już wie. Ce qui est hyper important, c'est de lire tout ça à haute voix et tu vas prétendre que tu es la prof et que tout ce que tu lis, tu le sais déjà. Emma w końcu daje się przekonać, uznając, że nie ma innych pomysłów, jak się za to zabrać. J'ai pas vraiment d'autre idée comment m'y prendre. W dalszej części dialogu Delphine radzi jeszcze przyjaciółce, na co może poświęcić czas, consacré du temps, na parę dni przed egzaminem. Zachęca do stworzenia nowych, przemyślanych notatek z mots-clés, słowami kluczowymi, hasłami, i używa przy tej okazji świetnego stwierdzenia. Ça te fera gagner une nouvelle perspective. To ci zrobi wygrać nową perspektywę, tak byśmy mogli to przetłumaczyć dosłownie. A ładniej, to ci da nową perspektywę, albo to pomoże ci zyskać nową perspektywę. Co więcej, Delphine przekonuje, że dzięki temu Emma będzie mogła sprawdzić, czy naprawdę zrozumiała historię fizyki i czy odnalazła des liens de cause. Des liens de cause, czyli związki przyczynowo-skutkowe. Et tu vas vérifier si tu as vraiment compris cette histoire et si tu as trouvé des liens de cause. Uczycie się tak czasem? Szukacie des liens de cause? Logicznych wyjaśnień zasad gramatycznych? Ukrytych powiązań między jednym tematem a drugim? Podobieństw słówek? Innymi słowy, czy pozwalacie sobie rozsmakowywać się samym uczeniem? Czerpać przyjemność nie tylko z efektów, ale i z samego procesu. Edukacja szkolna wymagała raczej od nas szybkich efektów, zapamiętania słówek, dat, wzorów. Powrotów do zaliczonego już materiału raczej nikt nie uskuteczniał. Aż pojawiła się oczywiście taka konieczność przy okazji jakichś większych testów, wśród których na czele jest tak zwany egzamin dojrzałości, matura. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie przygotowanie do matury było prawdziwym egzaminem dojrzałości. Tyle, że nie dojrzałości jako kobiety czy człowieka, ale dojrzałości jako ucznia. Jako człowieka myślącego, który jest w stanie przyswoić sporą dawkę wiedzy. Prawdziwie przyswoić. Czyli nie tylko zapamiętać, ale przede wszystkim zrozumieć. Maturę zdałam dobrze, niektóre przedmioty nawet bardzo dobrze, ale egzamin ucznia już nie aż tak, bo zobaczyłam, że ja tak naprawdę nie umiem za bardzo się uczyć. Jednocześnie to był też początek mojej przygody właśnie w takim rozsmakowywaniu się, zdobywaniem wiedzy. Zaczęłam stawiać pierwsze kroki w takim strategicznym planowaniu, mądrym notowaniu i, co ważne, sensownym powtarzaniu. Później studia prawnicze pomogły mi rozwinąć te umiejętności. Pomogły albo wręcz zmusiły, bo nie znosiłam uczyć się na pamięć, wkuwać po to, żeby zdać i zaraz potem zapomnieć. Bref, kocham się uczyć, a moje dotychczasowe doświadczenie w uczeniu się języków obcych i nie tylko spisałam w kursie, który wypuściłam na początku tego roku, Rozsmakuj się w językach, który można kupić na mojej stronie internetowej. Jestem z tego kursu szczególnie dumna. Dzielę się w nim konkretnymi metodami na to, jak uczyć się z głową i jak właśnie czerpać z tego wszystkiego przyjemność. Jeśli jesteś zainteresowana, zainteresowany, w opisie odcinka znajdziesz link, dzięki któremu dowiesz się o tym kursie trochę więcej. Wracając do dialogu, najwyższy czas odsłuchać go po raz kolejny i tym razem po tych wszystkich wyjaśnieniach avec une nouvelle perspective. Do usłyszenia za tydzień.
Putain, j'en ai marre.
Emma, ça va?
Non. Ma belle, mais qu'est-ce qu'il y a? Je te vois rarement aussi énervée. C'est parce que je n'arrive pas à apprendre un truc par cœur. Je suis plutôt habituée aux choses comme les recherches, les calculs, etc. Et là, il me demande d'apprendre l'histoire de la physique. L'histoire. C'est pas du tout mon truc, là. Il y a trop de dates, trop d'infos. Et d'ailleurs, je me demande, ça sert à quoi?
Emma, calme-toi, je vais t'aider.
M'aider? Mais comment?
Contrairement à toi, je suis habituée à ce genre de matériel. Je vais te montrer comment apprendre, pour que ça rentre dans ta tête de physicienne.
Bon, vas-y, on essaye.
Super. Alors, tout d'abord, tu dois choisir la source principale.
Ouais, j'ai des notes de cours imprimées.
Et ça couvre
la plupart, ouais.
Et le reste?
C'est ici.
C'est
ben,
quoi?
Un livre.
Mais tout ce qui est dedans te regarde?
Que des premiers chapitres.
Ah ben voilà. Donc on va commencer par le bouquin. Il te reste combien de temps jusqu'à ton examen?
Exactement 8 jours.
8? C'est bien. Donc il nous faut un planning. Le bouquin d'abord. Tu vas lire les 2 chapitres aujourd'hui, sans prendre de notes. Tu peux juste marquer des infos cruciales. Les notes de cours en combien de pages?
87.
Ok. Alors, on va diviser la lecture en 4 parties. Demain, tu vas lire la première partie. Et si jamais ça te fait penser à un truc que tu avais vu dans le livre, retrouve-le et complète les infos dans le document, c'est-à-dire dans les notes. Après-demain, tu continues avec la deuxième partie du cours et les 2 jours suivants, les 2 parties suivantes. Mais alors, ce qui est hyper important, c'est de lire tout ça à voix haute. Et tu vas prétendre que tu es la prof et que tout ce que tu lis, tu le sais déjà.
Quoi?
Oui, oui, t'as bien entendu. Tu vas devenir une comédienne.
Telle, tu me connais. Je ne me vois pas du tout dans ce genre de... Je ne trouve même pas de mots, de conneries.
J'avoue, c'est un peu ça, mais crois-moi, ça marche. Il s'agit de convaincre ton cerveau que, de 1, ce que tu lis est super intéressant pour toi, et de 2, que tu le sais déjà. Parce qu'il va te croire, essaye.
Bon, peut-être. J'ai pas vraiment d'autres idées comment m'y prendre.
Super. Alors, tu vas voir, ça va t'aider. Alors aujourd'hui, le livre. Après, pendant 4 jours, la lecture active de tes notes. Et il te reste 3 jours de répétition. C'est génial.
Et quoi faire pendant ces 3 jours?
Tu peux consacrer 2 jours pour prendre des notes en se basant sur ce que tu en as déjà. Des notes avec des mots-clés, les dates les plus importantes, etc. Ça te fera gagner une nouvelle perspective. Et tu vas vérifier si tu as vraiment compris cette histoire et si tu as trouvé des liens de cause.
Ça a l'air logique. Et le jour avant l'examen?
Ben... Tu révises tout dès le début.